Moi kochani, nie muszę ani przedstawiać, ani zachęcać. Otwórzmy uszy i serca. Niech przez usta księdza Krzysztofa mówi Pan.
Z tym katolickim pozdrowieniem to ja nawet nie żartowałem, bo wiele razy się już spotkałem z taką sytuacją, również wśród katolików, kiedy ktoś przychodzi i mówi: pochwalony. Ja mówię: a kto? No i tu był problem. No ksiądz, nie? Ja mówię: nie, no Bóg zapłać, no ale generalnie ja nie na tym etacie w kościele jestem, że nie jestem na etacie Boga. No właśnie, czasami warto sobie te najprostsze sprawy przypominać. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Nasza słabość poprzez Ducha Świętego staje się prawdziwą modlitwą, prawdziwym kontaktem z Bogiem. Duch Święty jest niemal tłumaczem, który sprawia, że sami rozumiemy, co pragniemy powiedzieć Bogu. Co to znaczy modlić się tak, jak trzeba? Czy wiemy, czym jest prawdziwa modlitwa? Tak, właśnie tak rozpoczyna się ten tekst formacyjny na ten miesiąc, którym rozpoczynacie nowy rok pracy w grupie 33. Ale to są słowa, które też dla tych, którzy byli na rekolekcjach, powracają jak echo, ale też i dla każdego z nas. Nieustannie dodają nam, no właśnie czego? Otuchy, siły, pewności? Przyznam się, że kiedy czytałem ten tekst dostarczony mi drogą mailową przez księdza Tadeusza, to przy tym cytacie z Benedykta XVI o tym, że nasza słabość poprzez Ducha Świętego staje się prawdziwą modlitwą, tak wtedy coś mi się przypomniało. Chciałbym się tym z wami podzielić. Przypominam się tekst pewnej modlitwy bardzo bliskiej mojemu sercu. Za chwilę powiem dlaczego. Najpierw modlitwa. Panie mój, będę Cię miłował tym goręcej, im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. Będę Cię miłował tym goręcej, im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. To jest antyfona, liturgiczny tekst z pierwszych nieszporów uroczystości świętego Wojciecha, a więc co roku odmawiana bardzo uroczyście w Polsce, zwłaszcza gdzie święty Wojciech jest jednym z głównych patronów Polski. 22 kwietnia, bo 23 przypada, wiemy, uroczysto świętego Wojciecha. A jest to tekst i modlitwa bardzo mi bliska, dlatego że te słowa umieściłem na swoim obrazku prymicyjnym 20 lat temu. Dlaczego te właśnie słowa? Nie potrafię powiedzieć, który to był dzień, jaki nawet miesiąc, ale było takie... No miesiąc tak, bo to był właśnie ten kwiecień, ale nie wiem, jaki dzień tygodnia, tak. Dzień tygodnia, nie wiem. Właśnie, może na trzecim, może na czwartym roku w seminarium. Właśnie te nieszpory, pierwsze nieszpory z uroczystości Wojciecha i te słowa przeszyły mnie na wylot. Powiem, zdarzają się co jakiś czas w życiu człowieka właśnie wtedy, kiedy otworzymy swoje serce na Słowo Boże, że Słowo Boże rzeczywiście, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, jest jak miecz obosieczny, przenikający na wskroś. I tak mnie przeszyły te słowa. Chociaż nie jest to słowo z Pisma Świętego, ale tak natchnione Bożą myślą znalazło się w liturgii Kościoła, że przebiły mnie te słowa na wylot, ale nie poczułem bólu. Nie poczułem bólu. Poczułem się przeszyty tym słowem, ale nie skrzywdzony. I chociaż nie rozumiałem wtedy dlaczego, ale natychmiast przyszła taka myśl: Panie Boże, jeżeli tylko taką Twoją wolą jest, żebym był kapłanem, to te słowa będą nie tylko na obrazku, bo tam na obrazku różne rzeczy się czasami pisze. Śmialiśmy się kiedyś, no właśnie, gdzieś tam któryś z neoprezbiterów znany z tego, że prawda, że jakoś tak, no, za bardzo się tam nie wysilał, nie, no tam pracował, no ale tak, jak tak mógł znaleźć, no właśnie, no tak, Nikt się nie zdziwił, że napisał na obrazku: Pan za mnie wszystkiego dokona, prawda? Tak. No nie no, dobrze. Pan za mnie wszystkiego dokona. Jeden z moich kolegów, mający wszystkie kategorie prawa jazdy, rzeczywiście z góry na dół, jak go policja zatrzymuje, no to od razu czapki zdejmują. Rzeczywiście wszystkie kategorie prawa jazdy. Wszyscy mówią, co ty napiszesz? Nie, ktoś tam mówi, on na pewno napisze pobłogosław Jezu drogi. Nie? Nie, nie. Ale niedaleko. Jak dostaliśmy jego obrazki, było napisane, ja jestem drogą. Ja jestem drogą. No właśnie. Ale prawdziwość tych słów była dla mnie tak silna, że nie dziwię się, że po 20 latach mogę to potwierdzić, że te słowa, nawet więcej niż po 20, mogę potwierdzić, że te słowa realizują się w moim życiu w ten sposób, że odkrywam coraz to nowe tonacje w tym bukiecie smaków Bożej prawdy. Boża prawda to jest... Wiecie, przepraszam, tak mi się podoba sos tysiąca wysp. Nie? Znaczy zastanawiam się, znaczy, o jakie te wyspy chodzi, czemu akurat tysiąca wysp, nie wiem jakich. No ale generalnie tam, nie? Taka fajne hasło reklamowe, nie? W jednej restauracji. Sos tysiąca wysp. Dla mnie tu jest znacznie więcej niż tysiąca wysp, jest tu znacznie więcej smaków tej prawdy. Im lepiej poznam moją biedę, tym lepiej będę mógł doświadczyć. No właśnie czego? Będę mógł doświadczyć, co to jest miłość. Moi kochani, nigdy nie jesteśmy tak wiarygodni przed Panem Bogiem w wyznaniu miłości wtedy, gdy na przykład wyznajemy nasze grzechy. Człowiek nigdy nie będzie bardziej wiarygodny przed Bogiem. Nawet gdyby wybudował 1000 kościołów, nawet gdyby wyżywił miliony ludzi, gdy staje przed Bogiem, mówi: Ojcze, przebacz, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie i nie mogę żyć bez Ciebie. Nigdy nie jesteśmy tak zaradni, a może nie otrzymujemy takiego potencjału Bożej mocy, jak wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem i: Panie Boże, ja już Ci nic nie mogę dać. Właśnie dzisiaj przychodzę i jestem tak pusty, tak wyprany, tak wyjałowiony, że nic we mnie nie ma. Jest tylko to wołanie: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Z jakiej głębokości? Ktoś mówi, no z głębi ducha. A czemu nie z głębi biedy? Psalmista: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Pana Boga interesuje, czy my rzeczywiście tak sięgamy do dna tego, kim jesteśmy. Do samej głębi. Czy tak tylko jakąś śmietaneczkę dla Bozi. Nie tak? Jakąś śmietaneczkę dla Bozi. Korzuszek odrzucić, żeby Bozi smakowało, i śmietaneczkę taką, z wisienką na torciku taką. To jedź mi. My tak często konstruujemy nasze modlitwy. Taka śmietanka, taka śmietaneczka z wisienką. Taka. No korzuszek nie, bo Bozia mógłby się zakrztusić. Taka śmietaneczka z wisienką. De profundis, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nawet jeśli to jest głębia mojej biedy, nędzy, bezradności. Jak my nie lubimy być niezaradni i bezradni. Najstraszniejszy stan w życiu. Najstraszniejszy stan w życiu. Ostatnio to przeczytałem gdzieś w wywiadzie z świętej pamięci Janem Nowakiem Jeziorańskim. Czy pan się bał? Mówi tak, opisuje tam sytuację, kiedy przeżył rzeczywiście wielki lęk, wielki strach. Znamy, kurier z Warszawy i tak dalej, Armia Krajowa, Wolna Europa i co tam się tylko działo. Natomiast mówi, jest coś gorszego niż lęk przed śmiercią. Mówi, bezradność. Bezradność. Kiedy człowiek widzi, gdy ktoś cierpi, a ja nie mogę mu pomóc. Mówi, z czasów wojny mam wiele takich doświadczeń. Widzę, że dzieje się nieszczęście, krzywda. I nic nie mogę zrobić. Jak my się boimy bezradności. A to jest właśnie sytuacja komfortowa dla Pana Boga. Dlaczego? Bo wreszcie może objawić swoją moc. Bo jak my sobie jeszcze radzimy i Pana Boga bierzemy na handlagra, nie? Żeby on te pakiety nosił, dźwigał te kofry, no to jeszcze nie objawia się w pełni. Pan Bóg czasami pomaga nam tą szafę przesunąć, tam wersalkę złożyć. Nie, no w porządku, nie, no w porządku. Bóg jest wielki w swojej pokorze, nie? Pomaga nam nawet i okruszki pozbierać, tak, nie? Nie ma problemu. Pomaga nam pozamiatać plac, nie? No w porządku. Ale dopiero wtedy, kiedy stajemy w ogromnej bezradności, wtedy objawia się, może się objawić Jego moc. Dlaczego? Bo człowiek nawet w swojej bezradności jeszcze próbuje sobie poradzić. No i blokuje Pana Boga. No. I blokuje Pana Boga. Panie mój, będę Cię miłował tym goręcej, im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. To tak, jako echo tego właśnie słowa, bo Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Sam Duch. Jakie smaki modlitwy? Po czym rozpoznajemy jej autentyczność, działanie Ducha Świętego w nas? Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. A jak trzeba się modlić? Mówi o tym święty Jakub w swoim liście. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. A ojciec święty Benedykt XVI w encyklice o nadziei mówi, prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na ludzi. Moi kochani, dlatego ci, którzy byli na kolekcjach, to już nie muszę nawet tłumaczyć, że wracam do niektórych myśli, a dla nas wszystkich nie to będzie dzisiejsze. Ile razy modlimy się o oczyszczenie moich pragnień? Co to znaczy? To nie chodzi o to, że my czegoś złego pragniemy. Jeśli pozwolimy Panu Bogu, żeby wyczyścił nasze pragnienia, to poczujemy się wolni, bo wreszcie jednej rzeczy będziemy mogli doświadczyć. Jakiej? Że jest tyle spraw, których w ogóle nie muszę. No, my żyjemy w jakimś potwornym świecie. Jak chcesz być szczęśliwy, musisz to. Jak chcesz zrobić, musisz to. Jak chcesz znaleźć pracę, musisz to. Wszystko musisz, nie? A Pan Bóg chce nam odebrać masę z tych rzeczy, których w ogóle nie musimy. W ogóle nie musimy. I tak idziemy przytłoczeni, objuczeni tym. I to muszę, i to muszę. I przyjdę do kościoła i usłyszę, i proboszcz mówi, w tym roku musimy. O Jezus, musimy. No. Nic nie musimy, farosz. Nic nie musimy. My się musimy tylko kochać wzajemnie. Nic więcej. Ja pamiętam, raz jeszcze to powtórzę, kiedy wszedł chuligan do kościoła, w którym byłem proboszczem, i zdewastował organy bezinteresownie, na 80 tysięcy szkody nas naraził, no to pierwsza rzecz oczywiście porażenie, dewastacja, profanacja, no, to nie są jakieś gierki. I ja mówię, słuchajcie, kochani parafianie, zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Pierwszym celem parafii nie jest remont organów. Uwaga, powtarzam, naszym pierwszorzędnym celem nie jest remont organów. Cel parafii się nie zmienił. Mimo, że wszedł do kościoła chuligan i narobił szkody, cel parafii jest wciąż ten sam, abyśmy się miłowali wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Bo jeżeli organy miały być wyremontowane takim kosztem, że my się podzielimy, skłócimy i będziemy patrzeć na siebie bykiem, to ja wolę, żebyśmy grali na grzebieniu i nie remontowali tego pudła. Cel nadrzędny jest jeden, jasny i się nie zmienił. Wszystkiego innego nie musimy. Znaczy nie, możemy, dobrze, nie, no udało się w ciągu roku wyremontować. Się ma pieniądze, się wyremontuje, no wielkie mi tam, nie? Ale nie musimy, nie musimy. Świat nam wmawia, ile to rzeczy musisz, żeby być nowoczesnym, żeby być postępowym, żeby być do przodu, żeby być do zadku, żeby być do góry. Ja nic nie muszę. Ja nic nie muszę. Ja jedną rzecz muszę. Jeśli nie chcę się rozminąć z własnym szczęściem, to ja muszę rozpoznać wolę Bożą. Ja muszę wyjść z tego ciasnego ogródka, w którym ktoś mi wmawia, że nic gorszego nie może cię spotkać, jak to, że Pan Bóg będzie realizował swoją wolę w twoim życiu. A Pan Bóg nie chce realizować swojej woli w naszym życiu. On chce, żebyśmy to my realizowali Jego wolę. A to nie to samo? Nie. To nie jest to samo. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy żyli jak młody Bóg. Żebyśmy byli młodzi boskością. Młodzi boskością. Przepis na wieczną młodość, realizowanie woli Bożej, a nie swoich prywatnych planów. W przeciwnym wypadku nie wyjdziemy z drogerii. Znaczy nie, będziemy skazani na Rossmana do końca wieczności. Zawsze będzie coś tam, trzeba pudrować, dopudrować, doklejać, odklejać, naklejać, pastować, pucować. Po co? Nie, nie chodzi o kosmetykę. Chodzi o to, kim naprawdę jestem. Czy jestem piękny Bożym pięknem? Jeśli w nas odbija się Boże piękno, to znaczy w nas odbijają się Boże marzenia. Raz jeszcze wróćmy do tej augustyńskiej, tej ambrozjańskiej myśli. Właśnie niech to będzie taka, taka ambrozja, wiecie, napój bogów, tak, ambrozja. Święty Ambroży, no, na miodzie, Ambroży powiedział, Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. O, tak. Taka ambrozja na nasze dusze, tak. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Dotrzeć do Bożych pragnień. Zrealizować je. To muszę. Dlaczego muszę? No bo jestem człowiekiem. No, jakbym nie był człowiekiem, to by mi wystarczyła kość. I trochę wody w misce i bym mrdał ogonem. No. Czyli byłbym niepojęcie szczęśliwy. No. To znaczy, nie miałbym zielonego pojęcia o szczęściu. Bo szczęście może przeżywać tylko ten, kto wie, że jest szczęśliwy. Pies nie wie, że jest szczęśliwy. Człowiek natomiast wie, że jest szczęśliwy albo wie, że jest nieszczęśliwy. Zwykle mu się wydaje, że był albo że będzie. Natomiast trudniej jest mu zauważyć, że jest. No. To jest duży problem, ogromny problem. Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego. Święty Augustyn powiedział kiedyś, kiedy będziemy prawdziwie szczęśliwi, kiedy uświadomimy sobie, że w tej właśnie chwili mamy więcej niż naprawdę realnie nam potrzeba. No, wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że mamy więcej niż nam realnie w tej chwili potrzeba. Znaczy nie co moglibyśmy mieć, powinniśmy, nie no, co muszę, tylko co mam, kim jestem. W modlitwie człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga, co jest godne Boga. Tak mówi święty, ojciec święty Benedykt XVI. Musi uczyć się, że nie może się modlić przeciw drugiemu, mówi papież. Tak jak czytałem te słowa, to mi się zaraz przypomniała ta modlitwa Pawlaka, pamiętacie? Ześlij no to plemię kargulowe, wszystkie plagi egipskie, tylko się nie pomyl i nas, Pawlaków, nie doświadczaj. No właśnie, my się śmiejemy, ale tak naprawdę ileż razy nasza modlitwa jest skonstruowana przeciwko. Znaczy nie, że komuś tam życzymy nieszczęścia, nie to tak jak ta sąsiadka, co to przyszła się modlić za sąsiadkę, postawiła świeczkę. I mówi, czemu taka wielka świeca? A to w intencji sąsiadki, tak. A czemu taka wielka? A czemu świeca? Żeby tak skapała, jak ta świeca. No właśnie. Nie, no oczywiście nie musi to być od razu takie tragiczne, że ktoś się modli w taki sposób, żeby skapał sąsiad tak jak ta świeca. Ale wtedy, kiedy modlimy się przeciwko samym sobie, kiedy chcemy wymusić na Panu Bogu coś, co w ogóle nie da nam szczęścia. Ile razy człowiek może się tak zapętlić? Ojciec Święty mówi, musi uczyć się, że nie może prosić o rzeczy powierzchowne i wygody, których pragnie w danym momencie, ulegając małej, fałszywej nadziei, która odwodzi go od Boga. Mała, fałszywa nadzieja. Co ci przypomina widok znajomy ten? Mniejsze zło. Mniejsze zło. Iluż katolików realizuje mniejsze zło jako jedyną miarę dobra w swoim życiu. Jedyna miara dobra. Mniejsze zło. I nie ma się co dziwić, że to nie uniesz, to nie uszczęśliwia. No. No i nie uszczęśliwi. Nie ma szans. Człowiek jest jak wielki pałac. Wyobraźmy sobie, że nagle dostaliśmy w spadku wielki pałac, 120 pokojów i próbujemy zachodzić w głowę, od miesiąca biegamy z meblami z kawalerki, nie? I próbujemy tym malutkim zestawikiem jakoś umeblować te 120 pokojów. Nie? No to chyba tu będą drzwiczki, a tu będzie noga od krzesła. No? To nie ludzkie serce czy ludzkie pragnienia są zbyt wielkie, to ludzkie serce jest zbyt wielkie. My często pragniemy rzeczy zbyt małych. Raz jeszcze trzeba wrócić do myśli świętego Maksymiliana Kolbe, który braciom tłukł to do głowy. Największy klasztor na świecie w okresie międzywojennym, 800 zakonników, a on mówił: bracia, bądźmy realistami, prośmy o rzeczy niemożliwe. Resztę możemy sobie sami zrobić, nie? On tam miał wszystko, nie? Już omal telewizji nie stworzył. Telewizja Niepokalanów miała powstać w okresie międzywojennym. Już radio było, drukarnia była. Resztę sobie zrobimy. On był konstruktorem przecież. Jeszcze jako młody chłopak tam konstruował jakieś tam statki, modele i tak dalej. Nie? Równie dobrze mógłby pracować w biurze konstrukcyjnym. Resztę sobie zrobi. Rzeczy możliwe do wykonania my sobie zrobimy. Prośmy o rzeczy niemożliwe. Nie ulegając małej, fałszywej nadziei. Kiedy modlitwa jest z Ducha Świętego? Kiedy Duch modli się w nas? Poznacie ich po owocach, mówi Jezus. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, a nie złe drzewo wydać dobrych owoców. No większej łopatologii to ja nie słyszałem. To jest proste jak budowa cepa. Tylko trzeba uwzględnić ten mały rzemyczek po środku jeszcze, nie? Bo się cep rozleci. No. Tylko tyle. A w liście do Galatów święty Paweł 5:22 pisze: owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są owoce ducha, owoce współpracy z duchem, ale też to są też dary Ducha Świętego. Czasami może łapiemy się na tym, nie? Skąd ja znalazłem w sobie tyle opanowania? No skąd? Z Ducha Świętego. Amen. No skąd? No modliłem się, ale nie o to. No właśnie, widzisz. I Pan Bóg jest na tyle miłosierny, że dał ci to, co jest ci potrzebne. No. I znowu pretensje do garbatego, że ma dzieci proste. No. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Modlitwa nie ma być wyobcowana, oderwana od życia. Modlić się to nie znaczy wychodzić poza historię, mówi papież, i chować się w prywatnym kącie własnego szczęścia. Panie Boże, raz jeszcze to chcę. Panie Boże, ja tylko troszkę chcę. A Pan Bóg mówi: nie mamy tego na składzie. My tu mamy wszystko. Wieczność, miłość, radość, opanowanie, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Troszkę. Co to jest trochę w ogóle? Co to jest trochę? Pamiętam jedna z najpiękniejszych lekcji modlitwy. Jeśli mówiłem, to chętnie się powtórzę. Jedna z najpiękniejszych lekcji modlitwy, jaką otrzymałem, to była kiedyś rozmowa z pewnym księdzem, który pracował w mojej parafii, gdy byłem jeszcze przed seminarium. Przyszedłem do niego, do dzisiaj zresztą jesteśmy zaprzyjaźnieni i współpracujemy w wielu różnych dziełach duszpasterskich, ale wtedy ja byłem gdzieś tam licealistą, on był wikariuszem w parafii. No i tak przyszedłem, rozmawiamy sobie, tak dalej, fajnie. I jest godzina 12, dzwon dzwoni, on mówi: dobra, słuchaj, wiesz, pomodlimy się modlitwą Anioł Pański. Ja mówię: no dobra, nie ma problemu. Zaczęliśmy tę modlitwę i gdzieś w trakcie tej modlitwy, nie wiem, czy na początku, czy w środku, czy na końcu, nagle dzwonek do drzwi, nie? I w tym momencie on przerwał tę modlitwę i powiedział tylko jedno zdanie, które pójdzie ze mną do grobu, ale żebym tego nie zamknęli mi tego w grobie, to chcę wam jeszcze powiedzieć, zanim umrę. Mianowicie powiedział coś takiego: dla bliźniego trzeba przerwać nawet modlitwę. Dla bliźniego trzeba przerwać nawet modlitwę. Nie, no zgadza się, ksiądz nie będzie leciał, prawda, robić sztucznego oddychania tam na schodach, jak ktoś się wyglebi, no bo generalnie po to jest cała wspólnota, żebyśmy nawzajem za siebie czuli się odpowiedzialni. Tak czasami w kościele jest, nie? Ksiądz odprawia mszę świętą i pies biega, nie? I wszyscy... Ja pytam: a czemu pani tak patrzyła na tego psa? No ja byłam ciekawa, co ksiądz zrobi, nie? Ja mówię: no generalnie ja tu przyszedłem, wie pani, mszę odprawiać, nie zajmować się psami. No tak. Więc dla bliźniego trzeba przerwać nawet modlitwę. Czy umiem przerwać modlitwę dla bliźniego i dziękować Panu Bogu potem za to, że tak pięknie dzisiaj mnie modelował na modlitwie? Słowo modlitwa od słowa modelować, kształtował. Pamiętamy, jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a okaże się, że jest coś pomiędzy wami, zostaw, Pan Bóg zaczeka, jemu się nie śpieszy. Natomiast tamten możesz nie zdążyć. Ilu ludzi nie zdążyło? Zdążyło odmówić cały różaniec, a nie zdążyło odwiedzić chorego ojca. No. Zgrzyt. Prawdziwa miłość nie tylko jednoczy, ale przemienia. Moi kochani, chciałbym zakończyć poniekąd tym, czym kiedyś rozpocząłem. Tak, żeby było sprawiedliwe i dla tych, którzy nie byli na rekolekcjach. Ale będzie ten sam autor, czyli ksiądz biskup Zawitkowski, ale nie będzie ten sam tekst, chociaż temat będzie ten sam. A, tak to wykombinowałem, widzicie. No. Posłuchajcie. Tekst nosi tytuł Powiedz mi coś o modlitwie. Szkoda czasu na gadanie. Zacznijmy się modlić. Ale to bardzo trudne. Może jednak powiedzmy sobie kilka słów o modlitwie. Modlisz się? Ja mówię jakieś resztki pacierza, ale chyba to nie jest modlitwa. Na pewno nie. Choć o modlitwie może powiedzieć tylko Pan Bóg. Modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, a ja jestem taki gadatliwy, że nie dopuszczę Boga do tej rozmowy. To ja wciąż nadaję, a nie umiem słuchać. Wiem, że najpiękniejszą modlitwą pod słońcem jest modlitwa Pańska, Ojcze nasz, ale ta modlitwa bardzo zobowiązuje. Bądź wola Twoja, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wiem, że na modlitwie człowiek wewnętrznie dorasta. Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, ale gdy schodził, Żydzi mówili, zasłoń twarz, bo nie możemy patrzeć w Twe oblicze. Ja to rozumiem. Patrzę czasem na tę kobiecinę, która wstąpiła na modlitwę do kościoła. Ma w torbie chleb, mleko, trochę kości na zupę. To nie jest ciężkie. Życie jest ciężkie. Ale gdy wstaje, po chwili modlitwy jest mocniejsza, ożywiona, pewniejsza siebie. To jest z modlitwy. Poznam człowieka, który się nie modli. Dziwnie patrzy, jest niespokojny, inaczej chodzi, brzydko mówi. Boję się takich ludzi, bo jeśli ktoś Bogu nie wierzy, to ja też mu nie wierzę i dlatego się go boję. Podziwiam ludzi nauki, ślęczących nad książkami, prowadzących doświadczenia całymi latami w laboratoriach. Podziwiam dzieciaki ze szkoły muzycznej, z baletowej, z klas sportowych. Ile to dziecko musi mieć etiud, ćwiczeń, treningów, aż do zmęczenia, aż do potów, aż do znudzenia i zniechęcenia. To też modlitwa. Dlatego ich kocham, bo oni dotknęli Boga. Oni są namaszczeni i naznaczeni przez Boga. O ile więcej trzeba ćwiczyć, ale umieć mówić z Bogiem. Raczej nie mówić, tylko być z Bogiem, doświadczyć Boga. Czy to nie strata czasu? Nie byłoby lepiej wziąć się za robotę? Nie. Bo bez modlitwy nie mogę zrobić nic dobrego. Tylko rzeczy namodlone przetrwają. Słuchaj, na dziś wystarczy. Nie umiem się modlić. Ja jestem na etapie paciorka. O, to jeszcze daleko do modlitwy. Moi kochani, jeszcze raz, 33 razy życzę Wam, aby w Waszym życiu każda rzecz, każda sprawa była namodlona. A wtedy to, co dobre, przetrwa. Amen.
Księże Krzysztofie, Bogu niech będą dzięki za ten dar słowa. I moi kochani, taka refleksja, może nie wprost związana z tą konferencją. Czy owce mogą milczeć, kiedy oczernia się, atakuje pasterzy? Czy owce mogą milczeć, jeśli dziś świat, media tak bardzo mocno i bezczelnie biją w Kościół? Czy owce mogą milczeć? I tu wcale nie chodzi o to, żeby pisać protesty do telewizji, do innych mediów. Też tak, ale czy o to chodzi? Nie. Dziękuję, księże Krzysztofie, że ukazałeś mi inną drogę, ukazałeś nam inną drogę. Otwórzmy serca na bliźnich. Podejmijmy dobre czyny bezinteresownie. To będzie przerwanie milczenia, przezwyciężenie lęku, zamknięcia się w sobie. Otwórzmy nasze serca na bezinteresowne czyny dobroci. O to was proszę. To będzie odpowiedź dana tym, którzy krzyczą dziś, oskarżają, deprawują, dewaluują słowo, niszczą słowo. O to was proszę, ale bez Boga ani do proga, bez Niego nic dobrego uczynić nie możemy.